Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Gratuluję. Wygrałeś z pięciolatkiem. To są słowa, które słyszałem przynajmniej kilka razy w moim życiu z ust mojej żony. Jesteśmy małżeństwem od 38 lat i słyszałem je przynajmniej 4 albo 5 razy. Pierwszy raz prawie 3 dekady temu. Tak naprawdę to musiałbym się cofnąć wstecz do trochę innej historii. Kiedy z żoną przebywaliśmy, ja byłem studentem teologii, moja żona pracowała, żeby Mirek mógł się kształcić i w ramach jednego z wykładów, ulubiony przez mój wykładowca, jeden z moich ulubionych wykładowców, dzielił się historią rodzinną o relacji, jaką miał z synem. Myśmy wtedy mieli Bartka, który miał zaledwie kilka miesięcy, był niemowlakiem. Nie, może miał więcej, chyba miał ze 2 lata. Już mi się to wszystko miesza, wiecie, ale był bardzo mały. I w każdym razie mój wykładowca opowiedział historię, jak któregoś dnia postanowił się ścigać ze swoim 5-letnim synem po schodach u nich w domu. No, syn oczywiście wystartował dobrze, tata jak to tata daje fory synowi, ale ten mój przyjaciel wykładowca powiedział, że w którymś momencie tego wyścigu, jak już byli na szczycie, założenie było takie, że się ścigają, biegnąc na górę, klepiąc ściany i zbiegają na dół. A Dawid mówi, że w którymś momencie, jak wbiegł na samą górę, nie wie co się stało, ale coś takiego w niego weszło. Takie coś się stało z nim, jakiś taki dziwny duch rywalizacji, że zaczął po tych schodach skakać po 3-4 stopnie i dobiegł pierwszy do mety, co oczywiście złamało serce tego chłopaka i musiał później mu tłumaczyć, że to tylko zabawa i tak dalej. I ja wtedy, wiecie, słuchając tej historii, która była opowiedziana przy okazji jakichś tam zdarzeń rodzinnych, myślałem sobie, no, Bartuś mały, nie, to my będziemy inaczej, ja będę inaczej. No i to chyba był Marcin, kiedy, i nie pamiętam jaka zabawa to była, bo były różne, ale jedna z tych zabaw zadziało się, chociaż nie chciałem dokładnie to samo. Że zaczęliśmy rywalizować z tym Marcinem i pamiętam, że dałem mu forę, ale później coś takiego się ze mną zadziało. Coś takiego we mnie weszło w tym momencie, że po prostu no musiałem, nie mogłem przegrać tego, no nie mogłem po prostu. I zwyciężyłem to i moja żona mi wtedy powiedziała pierwszy raz, kochanie, gratuluję ci, wygrałeś z 5-latkiem. Kilka razy to powtarzała, mieliśmy okazję spędzić trochę czasu z naszymi dziećmi, z wnukami. Ostatnio zajmowaliśmy się 4 naszych wnuków, 4 z 5 wnuków. No i nasz Tymek, który ma lat 6 z kawałkiem, graliśmy w piłkę. Ja nie wiem, no, czy się człowiek kiedykolwiek nauczy, czy nie, no bo graliśmy w piłkę i wiecie, no tak coś znowu się stało takiego ze mną. Coś takiego we mnie weszło, że no, że znowu zacząłem go kiwać i no dostał 6-0. I moja żona mi powiedziała znowu to samo. Myślę sobie, Marzak, ty się nigdy nie uczysz. No powiedziała, gratuluję, wygrałeś z 6-latkiem. No później musiałem zagrać 2 mecz, dać mu fory, no więc oczywiście on wygrał 6-4. Wszyscy podskakiwali radośnie, prawie wszyscy. Ja nie za bardzo miałem się z czego cieszyć, bo przegrałem ten mecz. Ale wiecie, mówię o tym, bo dzieciaki są ciekawe. Sami wiecie o tym, że dzieci są ciekawe. A takie małe dzieci są ciekawe. Myślę o Tymku, myślę o naszych wnukach. Jeden z nich ma predyspozycję do sportu, przynajmniej jedno z nich, może więcej, ale ten najstarszy ma predyspozycję do sportu, ma dobry dribbling, dobry zwód, ale zero poczucia kierunku, zero jakiejś takiej orientacji w terenie i planowania przestrzennego, więc się nabiega. I gdyby nie to, że dziadek dasz mi fory, no dam. Ile tych forów mam ci dać? No 10. No było ze 20 tych forów. Gdyby nie to, to słabo, nie? Inny wnuk z kolei, myślę, że Adam, ten najmłodszy, dobre poczucie kierunku, idzie do tej piłki, która się szybko odbija od ściany i wraca, i on chce łapać tą piłkę, ona mu tak pod ręką przelatuje. Ja sobie myślę, no musi trochę podrosnąć jeszcze, nie? Jeszcze inny, fajny chłopak, ale jak się uprze coś, no to jest uparty, ale łatwo szybko odwrócić jego uwagę. Wiecie, jak to jest z dziećmi, nie? Sami byliście gdzieś, może nie pamiętacie tego, ja nie pamiętam, ale tacy my byliśmy. Ktoś kiedyś powiedział bardzo, bardzo trafnie i żartobliwie, że chciałbym mieć doświadczenie 90-latka, siłę 20-latka i energię 3-latka. Fajnie by tak było. A większość z nas może nie chce być 90-latkami, chociaż wszystkich nas to czeka, chyba że wcześniej odejdziemy. I większość z nas nie chce być takim 2-3-letnim maluchem. Rzecz w tym, że o ile nie chcemy, to pytanie, jak sprawić, żeby nie być ciągle w takim miejscu, w którym nie chcemy być, żebyśmy nie byli ciągle dziećmi. Paweł Apostoł przychodzi nam z pomocą i chciałbym cię zachęcić, żebyś ze mną posłuchał fragmentu, który jest zapisany w liście do Efezjan w 4 rozdziale, gdzie Paweł mówi o Jezusie, zmartwychwstałym Jezusie, który wstąpił dosłownie do niższych części ziemi, wstąpił na niebiosa po to, żeby obdarować ludzi darami. Paweł pisze od 10 wersetu, ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. I dalej czytamy, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Apostoł pisze ten list jakieś 5 lat po tym, jak powstała ta wspólnota w Efezie i pisze ten list do grona ludzi bardzo fajnych, takich jak ty. Ja, i ty, takich jak my wszyscy. Fajnych ludzi, ludzi, którzy byli różni, ale w tej różnorodności nie było im łatwo się zrozumieć. Można powiedzieć, że pośród tych ludzi byli ci, którzy dorastali w otoczeniu religijności Starego Testamentu, ale też byli tacy, którzy dorastali w kontekście bożków, przesądów i życia bez jakichkolwiek moralnych granic, bez jakichkolwiek moralnych hamulców. Nagle okazało się, że w którymś momencie jedni i drudzy stali się częścią jednego kościoła. Jeśli na to nałożyć fakt, że byli mężczyźni, kobiety, młodsi, starsi, niewolnicy i wolni, to była taka mieszanka, że można się zastanawiać, jak to jest możliwe, że taka grupa ludzi jest w stanie, tak też jak i my tutaj, że taka grupa jest w stanie razem funkcjonować. Najróżniejsi ludzie tworzący lokalną wspólnotę. Paweł pisze do kościoła, którego Bóg jest odwiecznym twórcą, jest Jego twórczym pomysłodawcą, Boga, którym wiemy, że jest posiadaczem wszystkiego, Boga, który ma nieograniczone zasoby, który posiada wszystko, ma nieograniczone zasoby, ale jest Bogiem, który sam daje wszystko, bo jak wiecie, jak wiemy wszyscy, Bóg jest Bogiem dającym. W Jego naturze leży dawanie. Bóg nie może nie dawać, bo daje z wnętrza, z głębi swojej miłości. Jego miłość, Jego dobroć wyraża się w dawaniu. Ktoś kiedyś powiedział, że dawanie wręcz emanuje od Boga. No i ten Bóg, taki właśnie Bóg dał nam Chrystusa i Paweł dodaje w którymś momencie, ten, który darował nam Chrystusa, jak żeby z Nim nie miał nam darować wszystkiego. W innym miejscu czytamy, że natchniony autor pisze, że Bóg dał wam wszystko, wszelkie słowo i wszelkie poznanie. ten Bóg, który jest dającym Bogiem, który daje wszystko, jest Bogiem, który też obdarza swój lud darami. I przynajmniej w kilku miejscach w Nowym Testamencie mowa jest o tym, że ten łaskawy Bóg obdarował swój lud, dając nam, mi, tobie, każdemu z nas coś wyjątkowego, szczególne zdolności, szczególny dar, ale też w tym fragmencie czytamy, że tym darem, jednym z aspektów tych darów dla Kościoła są inni ludzie, którzy są nam dani. Te dary, o których Paweł pisze, to apostołowie, czyli ci, którzy położyli podwaliny Kościoła na fundamencie Chrystusa, to prorocy, którzy funkcjonowali jak Boże usta i przepowiadali w imieniu Boga, to ewangeliści, którzy zwiastowali dobrą nowinę, to nauczyciele, którzy wyjaśniają Słowo Boże i to duszpasterze, którzy okazują troskę. Niektórzy nawet mówią, że ta ostatnia grupa to nie są dwa różne dary, tylko jedna grupa ludzi, czyli nauczyciel, który wykazuje troskę i ten, który się troszczy, jednocześnie ucząc. To jest ciekawe, powiem ci, bo jeżeli Bóg jest Bogiem takim, jakim się sam przedstawia, jeżeli jest Bogiem, który może wszystko, to przecież mógł nas osadzić na bezludnej wyspie. Każdego z nas. I dać nam taką wymarzoną, upragnioną, bezludną wyspę, ale piękną, wspaniałą wyspę z palmami, ze wspaniałym piaskiem, na której moglibyśmy przebywać i realizować się i oddawać Bogu chwałę. Mógł to zrobić. Ale z jakiegoś powodu zdecydował się postawić nas wszystkich razem. Stworzyć Kościół i uczynić nas częścią tego jednego Kościoła. Uczynić nas częścią Kościoła i obdarować ten Kościół na wszelkie możliwe sposoby. Bo jest właśnie takim Bogiem, który daje. I Paweł zaznacza, że jeżeli Bóg dał, to rodzi się pytanie, po co? No, w jakimś celu musiał to zrobić. Bóg dał, ponieważ ma pomysł na życie. Ponieważ jest zainteresowany naszym życiem. Widzisz, Bóg jest Bogiem, u którego nie ma bezsensowności. U Niego nie ma bezcelowości. Ze względu na swój charakter Bóg nie może powiedzieć, jakoś to będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Bóg ma odwieczny plan od zamierzchłej przeszłości, który realizuje i ten Bóg mówi, tak to zrobię. W taki sposób to uczynię. I nawet kiedy człowiek psuje ten Boży zamysł, pierwotny Boży zamysł, jakim byli stworzeni pierwsi ludzie, którzy bardzo szybko, nasi przodkowie, którzy zrobili coś, co nie powinni byli robić i my ponosimy konsekwencje tego, to nawet wtedy Bóg w swojej łaskawości powiedział, zrobię to na nowo. Uczynię nowego człowieka. Nie tylko jest tym, który czyni nowego człowieka, ale też zapewnia nas ustami apostoła, czy piórem apostoła, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też kontynuował aż do dnia Chrystusa. Albo w innych przekładach skończy je w dniu Chrystusa. Więc Bóg jest niesamowity, bo jest Bogiem, który daje. A celem tego, co Bóg dał, jest wyposażenie. Wyposażenie ciebie i mnie, jak Paweł zaznacza w tym krótkim tekście. Dał po to, aby wyposażyć. Albo może inaczej, aby dał po to, aby przygotować. Albo bardziej dosłownie, dał po to, żeby naprawić. Bo to jest ciekawe, że Paweł, pisząc ten fragment swojego listu, używa określenia, które było w powszechnym użyciu wtedy, kiedy przyszło mu chodzić po ziemi. Można było przyglądać się rybakowi, który siedzi na brzegu po ciężkiej nocy pracy. Wyciągnął kilka ryb z tej swojej sieci, ale ta sieć już niejedno widziała i niejedno przeżyła. I ten rybak siedzi i naprawia tą sieć, bo jest świadomy, że jeżeli jej nie naprawi, jeżeli nie posplata te miejsca, które się porozdzierały, jeżeli tego nie połączy, to ona nie będzie się do czegokolwiek nadawała. Więc naprawia tą sieć po to, żeby ona była zdatna do tego, żeby służyła zamierzonemu celowi. To jest sposób, w jaki Paweł mówi o nas, o Bogu, który nas przygotowuje, który nas naprawia. Ciekawe, bo gdybyśmy żyjąc w czasach Pawła udali się do jednej z przychodni medycznych, to być może zobaczylibyśmy człowieka ze złamaną ręką i nogą i lekarza, który próbuje poskładać jakoś tą rękę czy nogę po to, żeby ona była zdatna do właściwego funkcjonowania. To jest dokładnie to samo określenie. To samo określenie, które się pojawia w przypadku sieci, która jest naprawiana i człowieka ze złamaną ręką i nogą. Teraz Paweł używa tego samego określenia w kontekście naprawienia nas, ciebie i mnie. Po to, żebyśmy byli przywróceni do pierwotnego stanu albo do pierwotnego zamysłu Boga. Do stanu funkcjonalności, bo inaczej nie jesteśmy w stanie funkcjonować w taki sposób, w jaki Bóg sobie tego życzy. Jesteśmy nieprzydatni. I jedyną osobą, która nie tylko może, ale chce coś z tym zrobić, jest Jezus Chrystus. Jedynie On się kwalifikuje, jedynie On potrafi przygotować nas wszystkich. Bo zwróć uwagę, że Paweł używa po raz kolejny tutaj i w wielu innych miejscach słowa wszyscy. Wszyscy jesteśmy uzdolnieni. Wszystkich Bóg, tych, którzy przyszli do Niego, wszystkich naprawia, wszystkich przygotowuje, wszystkich naprawia. Rodzi się pytanie, no dobrze, ale po co? Bóg dał, aby naprawić i ten Boży cel dla nas ma podwójny wymiar. Paweł mówi o tym, że chodzi o spełnianie właściwych zadań przez każdego z nas i o budowanie ciała Chrystusa. Więc nie ma takich, którzy nie mają. Każdy ma. Każdy może budować. Każdy powinien budować. Każdy dostał. Każdy powinien być włączony. Bo na tym Bogu zależy. I do tego nas Bóg uzdalnia. Zawsze jeżdżąc drogami, przyglądam się na lewo i na prawo, obserwując rzeczywistość wokół mnie. Pamiętam, jak musiałem przez pół roku dojeżdżać 1,5 godziny na zajęcia na uczelni teologicznej. 1,5 godziny w jedną stronę, często po to, żeby być na jednym wykładzie i wracać kolejne 1,5 godziny. Taka była rzeczywistość. I pamiętam, jeżdżąc tą drogą każdego dnia, którą już znałem na pamięć, po drodze mijałem dom usytuowany na takim lekkim wzniesieniu. I myślałem sobie, gdyby ten dom mógł mówić, to pewnie wiele by mi powiedział. Przepiękna okolica, przepiękny widok, wspaniała panorama wokół domu, dookoła. Można było widzieć i wschód, i zachód słońca. Problem polegał na tym, że ten dom, który mijałem, nie wyglądał już jak dom. Piękna ścieżka była porośnięta chwastami. Chwasty wystawały przez okna, to były tak naprawdę otwory okienne, nie było już tam ram okiennych, nie było szyb. Dach się zapadał. To była jedynie kwestia czasu, kiedy całkiem ten dom się zupełnie zawali. Można powiedzieć, że ten dom, nawet trudno go było nazwać domem, bo ten dom już nie spełniał swojego zadania. Ale widzisz, to jest dokładnie to, o co chodzi Bogu, na czym Bogu zależy. Bóg bierze taki zniszczony dom, jakim my jesteśmy, i inwestuje w taki zniszczony dom po to, żeby ten dom był funkcjonalny. To znaczy, żebyśmy my jako Kościół, jako bracia i siostry w Chrystusie, otrzymawszy od Boga niesamowite bogactwo jego chwały, którą przelał na nas w postaci darów, w postaci możliwości finansowych, jakichkolwiek, czasowych, żebyśmy mogli to wszystko używać, dorastając w Nim, dojrzewając w Nim i tworząc wspaniałą wspólnotę. Bo widzisz, Bóg obdarowuje swój Kościół, abyśmy zgodnie z Jego planem stawali się Jego wyjątkową, funkcjonalną budowlą. Więc Bóg dał, żeby naprawić. Kiedy jesteśmy naprawieni, to możemy spełniać właściwe zadania, możemy być użyteczni, możemy budować ciało Chrystusa, a kiedy to się dzieje, to Paweł dalej dodaje, że tak naprawdę zapewnia nas, że jesteśmy na właściwej drodze i określa, jak wygląda ta droga. To jest droga do jedności wiary, do prawdziwego poznania i do dojrzałości. Jedności wiary, czyli do wiary, która wyraża się w jedności. można by się pomylić i myśleć, że, albo można by myśleć, że Paweł się pomylił, bo wcześniej w swoim liście Paweł mówi o tym, że jedność została dana Kościołowi, więc jeśli ta jedność została dana Kościołowi, to po co teraz mówi o tym, żebyśmy dochodzili do jedności? Ale być może tak to jest, że to, co jest nam dane, musi stawać się progresywnie naszym, musi być przyswajane przez nas, żeby prawdziwie stało się naszą własnością, własnością Kościoła. Jedność wiary, poznanie, które jest takim doświadczalnym, głębszym, prawdziwym, autentycznym, szczerym poznaniem Chrystusa. I dalej Paweł mówi, żebyśmy mogli dojść do męskiej doskonałości, do dorosłości, do wymiarów pełni Chrystusowej. Żebyśmy byli trochę tak jak ten kwiat, który jest piękny w momencie, kiedy w pełni rozkwita. Albo jak młodzi ludzie, którzy myślą o małżeństwie i dochodzą w którymś momencie do takiego wieku, kiedy są dojrzali, gotowi na to, żeby wejść w relacje małżeńskie. I zobacz, że Paweł dalej dodaje, że w rezultacie tej jedności wiary, tego prawdziwego poznania i tej dojrzałości, do której przeznaczył nas Bóg, są dwie rzeczy, o których Paweł wzmiankuje. Jedna taka, której już nie będzie, i druga taka, która się zadzieje. Już nie będziemy miotani jak dzieci. Albo bardziej dosłownie, już więcej nie będziemy miotani tak jak dzieci. Tak jak statek bez steru na pełnym morzu. Chodzi o dryfowanie, o zbaczanie z kursu. Znowu wrócę do naszych wnuków. Ja wiem, że my jesteśmy na takim etapie, że teraz będę monotonny. To znaczy pewnie coraz częściej jesteśmy tak zafascynowani wnukami, że coraz częściej będziesz pewnie słyszała, czy słyszała, jak się do nich odnoszę. Ale to jest ciekawe i fascynujące, wiecie, ten mały Adaś, który dopiero się nauczył chodzić. I załóżmy, upatrzy sobie jakąś zabawkę, albo ja wywołam go, Adaś, chodź, masz. I ten Adaś idzie do mnie, ale później patrzy się z boku, jest jakieś coś tam już na bok i schodzi na bok. Całkiem. Mówię, Adam, chodź tutaj, no chodź do dziadka. Adam już w ogóle jest w innym miejscu, już w ogóle co innego go interesuje. No to są przywileje bycia dzieckiem, prawda? Łatwo jest odwrócić jego uwagę, łatwo mu zboczyć z toru. Rzecz tym, że tak jest z dziećmi, ale tak też może być z dorosłymi. Paweł na dobrą sprawę używa ciekawego określenia, które w jego czasach było używane w kontekście rzucania kością i podejmowania ryzyka. Pokazuje obraz człowieka, który przystaje, bo widzi coś niezwykłego, coś, co ta inna osoba potrafi, czyli zamieszać kośćmi i rzucić tymi kośćmi tak, że ja będę myślał wtedy, wow, jak ty to zrobisz, zrób to jeszcze raz. On zrobi to jeszcze raz, a to jest ciekawe, wiesz, ja tu dłużej zabawię, bo to mnie fascynuje. Tak naprawdę kośćmi rzucano wtedy, kiedy wróżono, kiedy przepowiadano przyszłość, kiedy mówiono, jakim będzie twoje życie, pozwól, że rzucę kośćmi, widzisz, tak to jest to, co cię czeka. Rzecz w tym, że nawet wierzący mogą być naiwni, bo o naiwności Paweł pisze, unoszeni przez każdy powiew nauki będącej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu. Już, Paweł nalega, już nie bądźcie pod wpływem oszustwa albo sprytu, ale raczej stawajcie się coraz bardziej prawdomówni w miłości. A więc chcemy stawać się użytecznymi, bo taki jest zamysł Boga. On nas czyni użytecznymi. A kiedy będziemy użyteczni, to będziemy mogli stawać się dorosłymi i kiedy będziemy stawali się dorosłymi, to będziemy mogli pomagać innym takimi właśnie się stawać i rosnąć w miłości. Paweł cały ten wywód zaczyna od słowa każdemu dana została łaska. A kończy słowami każdy rośnie w otoczeniu miłości. Innymi słowy, nie ma takiej osoby, która by przyszła do Boga i nie dostała Jego łaski. Każda otrzymuje jego dar, jego niezasłużony prezent, jego przychylność, jego obfitość. Każdy dostaje i ten, który dostaje, jednocześnie ma możliwość rosnąć w otoczeniu miłości. Bóg nikogo nie pominął. Nie pominął mnie, nie pominął też ciebie. Dwa razy w tym krótkim liście jest mowa o każdej i dwa razy Paweł mówi o miłości w kontekście celu, do którego zostaliśmy przeznaczeni jako ludzie, którzy stanowią część Jego Kościoła. Z ciekawości sprawdziłem dzisiejszego poranka, bo myślę sobie, warto to sprawdzić z tą miłością, jak to jest. I się okazuje, że to określenie miłość pojawia się ponad 250 razy w Nowym Testamencie. Słowo łaska pojawia się ponad 150 razy w Nowym Testamencie. Byłem zaskoczony, że miłość, która jest drugą stroną łaski, drugą stroną medalu, pojawia się znacznie częściej niż łaska. Z ciekawości sprawdziłem, jak często się pojawia w różnych fragmentach Nowego Testamentu, w różnych księgach Nowego Testamentu. Okazuje się, że we wszystkich, poza jedną, we wszystkich listach, ewangeliach pojawia się wzmianka na temat miłości. Trochę tak, jakby autorzy Nowego Testamentu jednym chórem śpiewali, to jest to, co jest ważne. Jedynym wyjątkiem jest Księga Dziejów Apostolskich, która ani razu nie wspomina o miłości. Ale z drugiej strony to jest księga, w której widzisz, że ludzie są przepełnieni Bożą miłością i wychodzą do ludzi, więc w myśl starej zasadzie, hodując starej zasadzie, czasami nie musisz wiedzieć, jak to nazwać, po prostu żyj tym. Lepiej nie wiedzieć, jak to się nazywa i żyć, niż wiedzieć, jak to się nazywa i mówić o tym często, ale nie żyć tym. Mam zapisane u siebie gdzieś na kartkach wypowiedzi pewnych ludzi, nawet nie wiem, kto to powiedział. Jedna osoba napisała: tak długo czytałem wszystkie te fragmenty w Nowym Testamencie traktujące o miłości, że nie mogłem nie kochać innych. Jeszcze inna osoba napisała: zdecydowałem się kochać innych, bo niekochanie ich byłoby zbyt wielkim ciężarem do dźwigania. Nie chcę być dziećmi. Chcę być dorosłymi, bo dorosłość to niezależność, odpowiedzialność, racjonalność, świadomość wyborów i konsekwencji, to oddanie. Dzieci to zależność, to ciągła zabawa, ciągłe nabywanie umiejętności, brak ryzyka, rozwój. No takie są dzieci. Nie wiem, pewnie słyszałeś o zasadach dotyczących własności dla małych dzieci. Jeśli nie, to pozwól, że się podzielę nimi z tobą. Jeśli mi się podoba coś, to to jest moje. Jeśli mam to w ręce, to to jest moje. Jeśli ci to zabiorę, to to już jest moje. Jeśli miałem to wcześniej, to jest moje. Jeśli wygląda na moje, to jest moje. Jeśli coś zbuduję, to wszystkie części są moje. Jeśli ty właśnie coś odłożyłeś, to to jest moje. Jeśli coś jest zepsute, to twoja wina, ale części nadal są moje. Nie chcemy stać w miejscu. Nie chcemy być dziećmi. Nie musimy być dziećmi, bo Bóg obdarowuje swój Kościół, abyśmy zgodnie z Jego planem stawali się Jego wyjątkową budowlą. To jest Jego cel, abyśmy stawali się Jego wyjątkową budowlą. I rezultat jest taki, że kiedy budując się, będziemy dzięki Niemu stawali się razem dojrzali, to Kościół będzie wtedy przesiąknięty Jego miłością. Pozwól, że zmierzając ku końcowi, przeczytam ci parafrazę, której autorem jest Eugene Peterson, tego samego fragmentu z Efezjan, który przeczytałem. Bardzo lubię tą parafrazę. Nie wiem, czy ona się tu wyświetli, czy nie. Jeśli nie, to wsłuchaj się po prostu w te słowa. Czyż nie jest prawdą, że ten, który wstąpił, wstąpił również w dół do doliny ziemi, a ten, który wstąpił, jest tym, który wspiął się z powrotem do najwyższych niebios, rozdał dary w górze i na dole, napełnił niebo swoimi darami, napełnił ziemię swoimi darami, rozdał dary apostoła, proroka, ewangelisty, pastora, nauczyciela, aby szkolić naśladowców Chrystusa w wykwalifikowanej pracy służebnej, odpowiadając Synowi Bożemu, pracując w ciele Chrystusa, Kościele, aż wszyscy będziemy poruszać się rytmicznie i swobodnie ze sobą, sprawnie i z gracją. Proszę, nie przedłużajmy wśród nas okresu niemowlęctwa, nie będziemy tolerować niemowląt w lesie, małych dzieci, które są łatwym łupem drapieżników. Bóg chce, abyśmy dorastali, znali całą prawdę i głosili ją w miłości, jak Chrystus we wszystkim. Bierzemy przykład z Chrystusa, który jest źródłem wszystkiego, co robimy. On utrzymuje nas w zgodzie ze sobą. Jego oddech i krew płyną przez nas, odżywiając nas, abyśmy wzrastali w zdrowiu, w Bogu, silni w miłości. Różne dary dla Kościoła. Celem tych darów jest dojrzałość i jedność, co prowadzi do odporności na błędy, co prowadzi mnie do i ciebie, do miłości, do której Bóg nas uzdalnia. Mój znajomy Chuck wyjechał kilkanaście lat temu do Centralnej Afryki. i tam przez parę lat przebywał w tej Afryce, uczył się trochę kultury afrykańskiej. Tam, będąc w tym kraju, dowiedział się, że jest taki zwyczaj, różne zwyczaje, ale jednym z tych zwyczajów było to, że w trakcie ślubu para nowożeńców siedziała na środku i ludzie podchodzili i po kolei do tej pary nowożeńców i każda z tych osób dawała prezent ślubny. Założenie jest takie, że ostatnią osobą, która podchodzi do tej pary nowożeńców, jest honorowy gość, od którego oczekuje się, że ma najwspanialszy prezent. Jego uczyniono honorowym gościem, bo był Kanadyjczykiem, który przyjechał z bogatego kraju po to, żeby dać ten jako honorowy gość specjalny prezent na sam koniec. Chuck mówi: Mirek, nawet nie wiesz, jak zażenowany byłem w tym momencie, nie wiedząc o tym i nie mając żadnego prezentu dla tych ludzi. Oczywiście później to nadrobiłem, ale to już było pozamiatane. Nie wiedział, nie miał nic. Taka jest prawda w naszym życiu, w duchowej sferze. Trochę tak jak w tej pieśni, którą śpiewamy. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Sytuacja z nami jest dokładnie odwrotna. Chrystus siedzi na środku i to nie my mamy Jemu dawać, tylko to On daje każdemu. On dał swojego Syna. Cóż większego mógł dać? Nie tylko dał, ale ciągle daje i daje i daje, bo taki jest Bóg. Dał Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby Cię przygotować i uczynić użytecznym dla Niego, abyś, stając się dorosła, żyła w prawdzie miłości i w relacji z Nim.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.